Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Piotr Wiktor Lorkowski.
Zaczynamy.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Klinika wiersza.
Podobno stać się poetą, poetką, to zacząć nowe życie. Tak przynajmniej słyszałem. To złudzenie. Ja myślę, że to jednak złudzenie. Podwójne. Pierwszym złudzeniem jest przekonanie, że debiut książkowy robi z ciebie poeta. Drugim, że bycie, czy raczej stanie się poetą, prowadzi do nowego życia. Autor, który wydał książkę, jest autorem, który wydał książkę. Nic więcej. Najczęściej jest tak, że poetą stajesz się z książki na książkę. Żyjesz w nieprzytomnej gorączce. Doskonalisz się. Pociąga ciebie nadmiar i brak, skrajna asceza i dzikie rozpasanie. Otwierasz przed sobą nowe perspektywy, dotykasz nieznanych obszarów. Dokonujesz językowych wynalazków. Zagęszczasz i rozpraszasz, aż osiągasz albo i nie osiągasz szczyt swoich możliwości nazywania i opisywania świata językiem poezji. Potem zaczynają się repetycje, powtórki samego siebie. To straszliwie nudne. Człowiek, który sam sobą się nudzi, godzien jest litości. Na szczęście nie zawsze tak jest. Są tacy, którzy trzymają formę do końca i po śmierci zażywają zasłużonej sławy. Niektórzy znowuż tak mają, że wydają 10. książkę i wciąż są w miejscu, skąd zaczęli wędrówkę. Nieustannie powtarzają rolę, jaką wybrali albo która została im narzucona. Straszne nieporozumienie. Poezja jako zawód życiowy. Ale są też i tacy, to rzadkie przypadki, którzy genialnie zaczynają, a potem już tylko usiłują powtórzyć to, co raz im się udało, a co powtórnie zdarzyć się nie chce. To prawdziwe przekleństwo. A poeta i nowe życie? Wydajesz debiutancką książkę, jesteś ogromnie z tego dumny, ale już po tygodniu widzisz, ile wierszy nie powinno trafić ani do tej, ani do żadnej innej książki. Powstaje niedosyt, który rodzi rozczarowanie. Stajesz się poetą, ale nie uczysz się nowego życia. Uczysz się, uwaga, śmierci. Śmierci złudzeń, marzeń, naiwnych oczekiwań, że wydając książkę zmienisz świat. Jak masz zmienić świat, skoro siebie zmienić nie możesz? Ponadto radość z wydania debiutanckiej książki zderza się z obojętnością świata. Okazuje się, że na twoją książkę nikt nie czeka. Jesteś autorem książki? Hurra! Ale nikt o tym nie wie i dowiedzieć się nie chce. Jesteś kandydatem na wielkiego człowieka, ale świat twojej wielkości nie potrzebuje. Bolesne to wszystko, co mówię? W tym bólu jest pociecha, bo jeśli go odczuwasz, to masz szansę być poetą. Gorzej mają ci, którzy żadnej dotkliwości bytu nie doświadczają. Samozadowolenie unosi ich nad ziemią. Wciskają wszystkim zapisane wierszami zeszyciki w błogim poczuciu wypełniania misji. Trudna to misja, ale też, przyznam, w jakiś sposób piękna, nawet jeśli jest naiwna. Piszcie do nas o swoim debiucie prasowym, książkowym, co zmienił w waszym życiu.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Witamy wśród nas Piotra Wiktora Lorkowskiego, krytyka, recenzenta, tłumacza. Witamy ponownie i zapraszamy do rozmowy o debiucie, debiutantach. Jest tu naturalnie obok Tadeusz Dąbrowski, przecież też kiedyś debiutował.
Debiutowałem zresztą w rubryce prowadzonej przez Piotra, równo 20 lat.
To jest niezwykłe spotkanie w takim razie. Piotr, powiedz, jak Tadeusz debiutował.
Piotr, ja odbiję piłeczkę i zapytam, dlaczego ty jako poeta, tak aktywny w komentowaniu cudzej poezji, cały czas czekasz z debiutem poetyckim własnym? Kiedy książka w druku?
Tadeuszu, zaczniemy od twojego pierwszego pytania, od kwestii, którą ty postawiłeś. Mogę przypomnieć sobie bardzo dobrze okoliczności wyboru twojego pierwszego wiersza. Mianowicie, pracowałem podówczas w szkole średniej, w technikum, niedaleko stąd, o kilka ulic stąd, we Wrzeszczu, na Legionów, i przerwy wykorzystywałem na czytanie wierszy młodych poetów. Bardzo to był taki inspirujący czas, kiedy ma się 10 minut i trzeba było po prostu przeczytać wiersz i zastanowić się, czy go drukujemy, czy go nie drukujemy. I pamiętam, taka późna przerwa, gdzieś już właściwie późne popołudnie, siedzę sobie i ten wiersz czytam. Pamiętam, że był to wiersz, w którym występuje dwoje bohaterów, mianowicie mama i dziecko zaczepia: mamo, mamo, no. I to był taki punkt zaczepienia, nomen omen, żeby jakby wspiąć się po prostu w stronę twojej poezji. A później też, powiedzmy sobie, mówiliśmy o tym jeszcze przed wejściem tutaj do studia, właściwie towarzyszyłem piórem każdemu twojemu tomikowi i należysz do tych osób, przy której debiucie byłem, i bardzo się cieszę, jak ta poezja u ciebie wzrasta, absorbuje nowe tematy, próbuje coś powiedzieć po nowemu, a to jest już poezja na tym etapie, która tak naprawdę dotyka i zmierzyła się już z dwoma, Rilke o tym bardzo mocno pisał, z takimi dwoma wielkimi tematami, z miłością i śmiercią. Natomiast jeśli idzie o drugi tomik, mogę ci powiedzieć, że został złożony do druku wiosną tego roku w oficynie tysiąclecia u Ewy Miłek i Andrzeja Faca. Czyli być może w przyszłym roku się go doczekamy.
Fantastycznie. Powiedz, czy poeta, recenzent, krytyk obawia się po tylu latach pisania recenzji, które nastąpią po twojej książce, czy liczysz na jakąś reakcję? Teraz pytam cię właśnie, to jest ciekawe, że mogę cię zapytać o sytuację debiutanta, Piotr Lorkowski jako debiutant. Jakie są twoje oczekiwania?
Jakie
jest
są
tak,
moje
jak Krzysztof mówił, oczekujesz, że Ziemia zacznie kręcić je w drugą stronę?
Ale kochanie, ale to jest późny debiut. To będzie późny debiut, no.
To będzie późny debiut.
Poeta nie ma wieku.
Wcześniej napisaną książką.
Wiersze nie mają wieku, poeta ma.
Wcześniej napisaną książką. Przede wszystkim, jakie jest moje oczekiwanie? Mniej martwiłyby mnie recenzje krytyczne, bardziej martwiłoby mnie milczenie. Zresztą mam poczucie, że człowiek, który wtedy mówił tamtym głosem, to już jest zupełnie inny, o wiele młodszy, o wiele mniej bogaty w różne doświadczenia niż ja dzisiaj. Wiele spojrzeń na świat, wiele takich zetknięć po prostu z rzeczywistością. Jestem teraz bogatszy o weryfikację wielu znowu języków poetyckich. Wiele doświadczeń czytania tekstów w dwóch różnych językach praktycznie równolegle, prawda? Więc to jest inny głos innej osoby i muszę wam zdradzić coś takiego, że ja nie jestem do swoich wierszy przywiązany. Piszę je cały czas. Bardziej ciekawi mnie to, co piszą inni tak naprawdę. Bo to jest wejście w inny świat. Siebie już w pewnym momencie życia człowiek mniej więcej zna, ale jeszcze nie zna innych. I te światy po prostu, które otwierają wiersze innych, bardzo dużo potrafią nauczyć, bardzo pozwalają się wpatrzeć w pewne rzeczy, w które po prostu tak naprawdę, które umykają własnemu oku, własnemu rozumieniu.
No to piękne, co mówisz w czasach triumfującego egoizmu, w czasach, w których ludzie słuchają, skłonni są słuchać głównie samych siebie.
Ale własny głos jest szalenie nudny.
Moi drodzy, a ja proponuję jeszcze na chwileczkę, na małą chwileczkę wrócić do tej pierwszej sytuacji, że był kiedyś debiut Tadeusza Dąbrowskiego w rubryce, którą redagował obecny tutaj Piotr Lorkowski. Poznaliśmy opinię recenzenta o tym pierwszym tekście i naszkicował nam tę sytuację debiutu. A jak, Tadeusz, ty to odebrałeś? To pierwsze omówienie takie w czasopiśmie swojego wiersza.
No to było dla mnie ogromnie ważne przeżycie. Ja wysyłałem swoje pierwsze wiersze jako licealista z miasteczka, w którym wtedy mieszkałem, w którym się wychowałem, czyli z Pasłęka. I to były takie listy w butelce wysyłane gdzieś tam do kogoś z ogromnymi nadziejami. I oto w Empiku, kartkując jedno z pism, które postanowiłem zaatakować tymi swoimi pierwocinami, odpowiada mi w sposób konstruktywny, w sposób też niepozbawiony. Pamiętam, to nie była jakaś wielbiąca opinia. Tam pojawiały się akcenty krytyczne, natomiast były uzasadnione i sama publikacja, bo taka była zasada, że publikacja wiersza, nawet jeżeli miałeś do niego jakieś uwagi, była nagrodą, była wyróżnieniem. Więc moment, kiedy trafiłem na tę publikację, to było w przeddzień mojej pełnoletności. Nazajutrz kończyłem 18 lat. Niesamowity prezent. Poza tym to były trochę inne czasy. Dziwię się, że to mówię, bo sam nie wiem, kiedy tak się porobiło w kulturze, również w czytelnictwie, w obiegu kultury. ale wtedy publikacja prasowa coś znaczyła, magazyny literackie coś znaczyły. Krytyk literacki jako rodzaj recenzenta, pismo jako rodzaj sita. To wszystko działało. Potem się okazało, że można zrobić wielki skrót i nagle zaistnieć na łamach wysokonakładowej prasy, omijając ten, powiedzmy, czyściec, czy tę szkołę pism literackich. Oczywiście to nie jest dobre, natomiast wtedy, zwłaszcza z perspektywy, tak jak mówię, no, nastoletniego autora, sytuacja obejrzenia się, zobaczenia siebie w druku była niesamowicie krzepiąca, ale też stresująca, bo to był moment, w którym wiersz się ode mnie oderwał, w którym otworzyłem się, wystawiłem na widok publiczny, nawet jeżeli ta publiczność to kilkadziesiąt czy kilkaset osób, więc...
Oj, wydaje mi się, że o debiutach byśmy mogli długo rozmawiać i myślę, że będziemy kontynuować ten temat w następnych audycjach, bo zaledwie żeśmy rozpoczęli, powiedzieliśmy pierwsze zdanie. I jest jeszcze mnóstwo innych problemów, o których warto byłoby powiedzieć. Na dzisiaj już ten temat zamykamy, chociaż bardzo mi czuję ogromny niedosyt. Poprosimy naszego gościa o przeczytanie kilka przykładów. Tym razem będzie to...
Angelus Silesius, próba zmierzenia się z Niemczyzną XVII wieku.
Niezwykłe, zapraszamy.
Angelus Silesius, czyli anioł Ślązak, poeta, przede wszystkim autor cherubińskiego Wędrowca, wielokrotnie zresztą na język polski tłumaczony. Warto przywołać choćby dwa nazwiska, Adam Mickiewicz i Jarosław Marek Rymkiewicz. A teraz próbuję się właśnie ja tutaj zmierzyć z XVII-wieczną Niemczyzną. Są to fragmenty książki, która też jest jednym z moich marzeń. Z 1300 epigramów wybrałem tutaj kilkanaście. Wejdą one w skład nowej książki, nowego wyboru. 100 epigramów Anioła Ślązaka pod roboczym tytułem Bądź człecze istotnym. Epigramat 132. Trzeba być uzbrojonym. Niezbrojny. Nie wejdziesz do raju, człowiecze. Chcesz tam wejść. Przejść musisz przez ogień i miecze. Epigramat numer 221. Jako ziarnko gorczycy górę w morze przenosiła. Co by zdziałała, pomyślcie, gdyby dynią była. To były epigramaty z księgi pierwszej, teraz epigramat z księgi trzeciej. Bardzo, bardzo poważny, bardzo mistyczny. 227. Trojaka przyszłość Chrystusa. Przyszłość Pana naszego była, jest, wydarzy się dalej. W ciele, w duchu i wtedy, kiedy ujrzymy Go w chwale. Epigramat z księgi piątej. 131. Człowiek jest czymś wielkim. Czymś wielkim być musi człowiek. Bóg przyjął byt jego. Dla wszystkich aniołów nie zrobiłby niczego takiego.
Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Wspaniale było posłuchać epigramatów, tak? Angelusa Silesiusa, XVII wiek. Piotr, pięknym językiem tłumaczysz. Dziękujemy i zapraszamy do którejś kolejnej audycji. Dziękuję.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Kilka dni temu, co prawda nie poprzez pocztę elektroniczną, ale tradycyjną, trafił do moich rąk tomik, właściwie taki arkusz poetycki pana Krzysztofa Grzesiaka z Lęborka. Pan Krzysztof Grzesiak jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw, ale równolegle ze swoją działalnością artystyczną, plastyczną, wizualną pisze także wiersze, opublikował kilka tomików i arkuszy. Jeden z nich leży przede mną, nazywa się Hemat. To jest ogromna radość, kiedy trafia się na nowe nazwisko, na autora wierszy, które nas poruszają, mimo że zdawało nam się, że ta mapa ludzi piszących, że mamy ją mniej więcej opanowaną, a tymczasem ktoś zupełnie dla mnie nowy, wcześniej nieznany. To liryka, nazwałbym ją graniczna, dlatego że ona opisuje zmaganie z własnym ciałem, oczywiście również z własną duszą, w to są wiersze, powiedzieć o nich szpitalne byłoby zubożeniem, ale to są wiersze o odchodzeniu, zmaganiu się z chorobą. Nie mają przeważnie tytułów, nie mają znaków interpunkcyjnych, co czyni je bezpretensjonalnymi, jakby pisanymi na gorąco. To także portretownik towarzyszy tej choroby czy tego cierpienia. Tytuły niektórych wierszy to imiona kolegów czy towarzyszy z jednej sali, jak Janusz, Wojtek czy Piotr. Wiersze są bardzo krótkie, na ogół bazują na sugestywnym rymie, rytmie. Każdy z nich wyposażony jest w jeden asonans, przeważnie jeden, więc bardzo estetyczne teksty. Chciałbym przedstawić dzisiaj dwa w kolejnej audycji, ponieważ uważam, że warto. Będziemy kontynuować lekturę wierszy pana Krzysztofa Grzesiaka. Pytania, pytania. Cień za mną siedzi, zżera odpowiedzi. Wiersz bez tytułu. Sparciały parawan drzew, ni to jesieni, ni zimy, szarość obłoku, jak grzech, ujadające winy. Godziny wypuszczonych okien uczą, jak żyć bez oddechu. Zatapiam się tym widokiem, nim mnie dobije do brzegu. Żonie, wejść w słowo, po otwierać wszystkie okna, patrzeć, jak młode pędy deszczu stają się twoimi włosami. Dotknąć je, poczuć smak zachmurzonego nieba.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jan Andrzej Morsztyn, urodzony w 1621 roku w Wiśniczu pod Krakowem, zmarł w 1693 w Paryżu. Poeta, syn zamożnego ziemianina w służbie Lubomirskich, dworzanin, światowiec, najświetniejszy bodaj przedstawiciel dworskiej poezji barokowej w Polsce. Tematyka jego poezji jest przeważnie miłosna i towarzystka. Takie też są jego najbardziej znane zbiory Lutnia i Kanikuły. Przytoczony tutaj wiersz jest po trosze kołysanką, po trosze czułym wyznaniem miłosnym. Cechuje go płynna rytmika, potoczysta fraza, słowem niezawodna technika. Czuje się mistrza słowa w każdym calu. Należałoby powiedzieć w każdej linijce wiersza. Serenatę interpretuje Jarosław Tyrański.
Jan Andrzej Morsztyn. Serenata. Dobranoc, dziewczę moje. Już brudnym cieniem okryły się nieba i zgasły słońca zachodnie podwoje. Już się na smaczny sen udać potrzeba i w nim utopić dzienne niepokoje. Dobranoc, serce moje. Dobranoc, dziewczę moje. Alić ty już śpisz? Bo któż ci przeszkodzi? Troska nie wstąpi na twoje pokoje. Każda ci noc cicho w miękkim pierzu schodzi, aż się do siebie wzbudzą ranne stroje. Dobranoc, serce moje. Dobranoc, dziewczę moje. A mnie za się noc nadzwyczaj wszech ludzi niespokojniejsze wszczyna w sercu boje. Twoja mnie srogość o północy budzi. W oczach miasto snu stoją słone zdroje. Dobranoc, serce moje. Dobranoc, dziewczę moje. Ty śpisz, ja czuję. Tyś w łóżku, jak chwilę pod niebem, z czego mękę mam we dwoje. Patrząc na twój wczas, na moją złą chwilę. Już śpimy albo nie śpimy oboje. Dobranoc, serce moje.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć. Wiersze @radiogdańsk.pl